Czas rekolekcji jest z założenia czasem powrotu do tego, co najważniejsze, do tego też, co w naszym przekonaniu prowadzi nas do Boga, prowadzi nas do życia wiecznego. Wiemy, że do tego prowadzą nas cnoty. A właśnie wśród cnot najważniejsze są te trzy: wiara, nadzieja i miłość. I dlatego chciałbym przez te kolejne trzy dni o tych trzech cnotach mówić, podzielić się swoimi refleksjami, dać jakieś, mam nadzieję, troszeczkę nowe spojrzenie na rozumienie tych trzech cnót, zwanych cnotami kardynalnymi, ale też i jakieś wskazówki, jak tymi cnotami żyć. Zaczynamy oczywiście od wiary. Najczęściej mówi się, że są dwa rodzaje wiary. Wiara w to, że Bóg istnieje, i to jest wiara, którą ma nawet szatan. Szatan też wierzy, że Bóg istnieje. I pod tym względem jego wiara jest pewnie w ogóle ogromna. On nie ma wątpliwości, że Bóg jest. No i drugi rodzaj wiary to wiara Bogu. Czyli wiara w to, co Bóg mówi. Pod tym względem już u szatana wygląda to inaczej, chociaż pewnie szatan wie, że Bóg mówi prawdę, to jednak szatan nie uznaje tej prawdy, którą Bóg wypowiada. Ale jak mówi biskup Ryś w jednej ze swoich kateches, są trzy rodzaje wiary. Oprócz tej wiary, że Bóg istnieje, i oprócz tej wiary, że Bóg mówi prawdę, jest jeszcze wiara w Boga, którą należy rozumieć jako drogę w stronę Boga. Biskup Ryś się przywołuje łacińskie słowa credo in unum Deum, i tak dosłownie tłumacząc te słowa, należałoby powiedzieć, że wierzę właśnie w stronę Boga, wierzę ku Bogu. I myślę, że ten trzeci rodzaj wiary jest najistotniejszy. To jest właśnie ta wiara, która jest nam potrzebna do zbawienia. Oczywiście, że potrzebna jest też wiara w to, że Bóg istnieje, no bo jeżeli byśmy nie wierzyli, że Bóg istnieje, no to nie będziemy też w jego stronę iść. Niewątpliwie konieczna jest też ta wiara Bogu, czyli że Bóg mówi prawdę, że jego słowa są prawdą. Ale jeżeli w tych dwóch rodzajach wiary pojawia się wątpliwość u nas, jeżeli mamy chwilę zwątpienia, to chyba jest naturalne i to wcale nie przeszkadza istnieniu właśnie tej trzeciej wiary, trzeciego rodzaju wiary, która jest wiarą w stronę Boga. I chciałbym, żebyśmy się właśnie na tym trzecim rodzaju wiary dziś skupili, zadając sobie pytanie, czy idziesz w stronę Boga? Bo mieć tę właśnie wiarę, to znaczy iść w stronę Boga. Czy idę w stronę Boga? Jak się idzie do Boga? Na czym polega ta droga? Jaki jest ten kierunek? Jak znaleźć ten kierunek do Boga? Pewnie wszyscy słyszeliśmy, że do Boga idzie się drogą przykazań. Często mówi się, że Przykazania są właśnie drogowskazami. Ale jeżeli się dobrze zastanowimy, jeżeli tak przyjrzymy się, co tak naprawdę oznaczają przykazania, to nie znajdziemy tam wskazówek. Tam znajdziemy zakazy i nakazy. I tu można powiedzieć analogicznie, czy te znaki drogowe, które są przy naszych drogach, którymi się poruszamy, samochodami, czy znaki zakazu i nakazu, które tam się pojawiają i które są rzeczywiście niesamowicie potrzebne, czy one są drogowskazami? Oczywiście, że nie. Nie wystarczy przestrzegać znaków zakazu i nakazu, w ogóle wszelkich przepisów ruchu drogowego, żeby trafić do celu. To jest niezmiernie pożyteczne, żeby po drodze się nie rozbić, żeby sobie albo komuś nie zrobić krzywdy, żeby nasza droga przebiegała sprawnie, bezpiecznie. W pewnym sensie może nawet i łatwiej. Często te znaki w jakiś sposób ułatwiają nam podróż. Ale potrzebne jest coś jeszcze, żebyśmy mogli trafić do celu. I tak samo, kiedy idziemy do Boga, przykazania są nam bardzo potrzebne, one nam bardzo pomagają, ale one nie wystarczą. Poza tym, któż z nas nie łamie Bożych przykazań? Tak samo jak pewnie nie ma człowieka, który nie łamie przepisów ruchu drogowego. Każdy z nas grzeszy. Przypomnijmy sobie moment, kiedy 10 przykazań zostało w ogóle nam dane. Przypomnijmy sobie Mojżesza, który wszedł na górę. Tam otrzymał od Boga tablicę z przykazaniami. Ale kiedy wracał z tymi tablicami do ludu, ludu Bożego, ludu wybranego, zobaczył, że ten lud odwrócił się od tego Boga, który przed chwilą Mojżeszowi dał te przykazania. Zaczął czcić jakiegoś zupełnie innego Boga odlanego ze złota. I w tej złości Mojżesz, jak pamiętamy, połamał tę tablicę. I ta historia się powtarza. To się dzieje ciągle. Co chwilę gdzieś tam odwracamy się od Boga, zwracając się ku jakimś bożkom, ku czemuś, co jest właśnie odlane ze złota. Ale to nie zatrzymało narodu wybranego. To też nie zatrzymało Boga przed prowadzeniem ludu wybranego do ziemi obiecanej. I kiedy przyglądamy się tej historii, możemy śmiało powiedzieć, tej historii właśnie z grzechem, który Izraelici popełnili pod Synajem, to wyraźnie widzimy, że droga do ziemi obiecanej prowadzi przez grzech. Nie prowadzi tylko przez wierność. W tej drodze do ziemi obiecanej pojawia się grzech. Więc to nie jest tak, że jeżeli pojawi się grzech, to już koniec. Chodzi o to, że kiedy pojawia się grzech, żebyśmy nie zeszli z drogi do ziemi obiecanej. żebyśmy dalej szli pomimo grzechu. Jak zapewne pamiętamy, kiedy Mojżesz rozprawił się już wreszcie z tym bożkiem, spalił, nie wiem zresztą jak mu się to udało, ale widać, że determinację miał wielką. Skoro spalił tego bożka odlanego, tego cielca odlanego ze złota, kiedy nakazał Izraelitom zjeść proch, który został z tego spalonego cielca, to wrócił na górę i błagał Boga o miłosierdzie i otrzymał. I dalej szedł z narodem wybranym do ziemi obiecanej. Bo ta droga do ziemi obiecanej to jest coś więcej niż przykazania, niż zakazy i nakazy. To jest coś dużo więcej. Drogą, która nas prowadzi do Boga, jest Jezus. Sam to powiedział. Ja jestem drogą. Drogą do Boga jest Jezus. Przykazania bardzo nam pomagają, przestrzeganie przykazań pomaga, ale nie one są drogą, ani drogowskazem. Żeby dojść do Boga, trzeba zjednoczyć się z Jezusem. Przestrzeganie przykazań wcale jeszcze tego nie gwarantuje. Tak, przestrzeganie przykazań nie gwarantuje zjednoczenia z Jezusem. Tak samo jak Żydzi nie doszliby do ziemi obiecanej, gdyby skupili się tylko na jednym: nigdy nie zgrzeszyć, zawsze być wiernym Bogu, nigdy nie odlać sobie cielca ze złota i tak dalej. Papież Franciszek w czasie ostatnich dni młodzieży w Panamie powiedział, zapytał młodzieży, zadał pytanie, co to jest chrześcijaństwo? Czy chrześcijaństwo to teologia? Czy chrześcijaństwo to jakaś filozofia? Czy chrześcijaństwo to jakieś prawo właśnie? Przykazania, zakazy, nakazy? Czy chrześcijaństwo to jakieś ceremonie, liturgie? Nie. Chrześcijaństwo to Chrystus. Tak powiedział papież do młodzieży. Chrześcijaństwo to Chrystus. Być chrześcijaninem to być na drodze do Boga. Wierzyć, to znaczy iść w stronę Boga. A drogą, która nas właśnie do Boga prowadzi, jest Jezus. Czyli już tutaj przechodząc konkretnie do sytuacji większości z was tu obecnych. Żyjesz w ponownym, niesakramentalnym w związku z tym związku małżeńskim? To przyjdź do Jezusa. To przyjdź do Jezusa pomimo tego i zacznij z Nim żyć. A mówiąc dokładniej, zacznij z Nim iść. Bez względu na wszystko, bez względu na wszystko, idź z Nim. I Jego pytaj się, co masz robić w tej sytuacji. Być może On ci powie, że ten związek, w którym teraz tkwisz, niszczy ciebie, niszczy twoją żonę, twojego męża i w ogóle przynosi same zniszczenia. Być może zobaczysz taką prawdę właśnie, ale Takie jest moje doświadczenie, że wielu, którzy w takiej właśnie sytuacji przychodzą do Jezusa, widzą, że choć ten związek zbudowany jest na grzechu, choć gdzieś w tej drodze właśnie wydarzył się grzech, to jednak jest cały szereg dobrych owoców tego związku. Tam się dzieje jakieś konkretne dobro. Tam okazuje się, że wręcz przyspiesza ta droga do Boga. Te kroki w Jego stronę stają się wydłużone, szybsze. Może to jest jakiś paradoks, ale myślę, że jeżeli dobrze przyjrzymy się tej historii narodu wybranego z cielcem, grzechem pod Synajem i z tą wściekłością Mojżesza i połamanymi tablicami, to też pewnie zauważymy, że to wcale ich nie zatrzymało w tej drodze, wręcz przeciwnie. Być może, czy nawet bym powiedział, że na pewno to było bardzo ważne wydarzenie w historii narodu wybranego. Wydarzenie, które paradoksalnie pomogło im dotrzeć do ziemi obiecanej. Tak czy owak, jeżeli żyjesz w ponownym związku, przyjdź do Jezusa. On cię nie odtrąca, nawet jeżeli ktoś w kościele cię odtrąca, on nie. Nigdy nie odtrącił żadnego grzesznika. Nigdy nie powiedział żadnemu grzesznikowi: odejdź ode mnie. Nawet kiedy grzesznicy sami mówili: Panie, odejdź ode mnie, on tym bardziej nalegał: chcę z Tobą być i bądź ze mną. A więc przyjdź do Jezusa i Jego pytaj się, co masz robić w tej sytuacji, w której jesteś. Pytaj Jego. Niech On będzie Twoją drogą. On z całym swoim nauczaniem, z miłością, którą nam pokazał, umierając za nas na krzyżu. On jest drogą. On może nas tylko do nieba doprowadzić. Prawo nie. Pewnie pamiętamy, jak często święty Paweł, jak wiele o tym pisze, mówi. Pamiętamy zapewne jego słowa, że prawo nie może zbawić człowieka. Dodaje zaraz, że prawo nie jest złe, jest pożyteczne. Ale Zbawicielem jest Jezus. Twoje zbawienie jest w Jego rękach, a nie w Twoich rękach. Jeżeli ja sobie powiem, że moje zbawienie jest tylko i wyłącznie owocem mojego skrupulatnego przestrzegania przykazań, to tak jakbyś uznał, że zbawienie jest w Twoich rękach. Ono nie jest w naszych rękach. Ono jest w rękach Jezusa. To Jezus chce, tylko On może nas doprowadzić do nieba. Nie nasza doskonałość, nie nasza bezgrzeszność. Nie to, że nigdy nie odlejemy sobie cielca, nie wyprzemy się Boga, znajdując sobie kogoś innego, jakiegoś innego Boga. Tak dla ilustracji tej prawdy, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, chciałbym podzielić się z wami pewnym moim doświadczeniem. Już niektórzy z was słyszeli tę historię. To jest historia, która dla mnie była przede wszystkim, myślę, chociaż pewnie nie tylko dla mnie, ale dla mnie na pewno była bardzo pouczająca. Otóż jakiś czas temu dane mi było poznać rodzeństwo, czworo dzieci, które przebywają w domu dziecka. znajomi poprosili mnie, czy mogą z takim czworgiem dzieci, które przebywają w domu dziecka, przyjechać, bo się jakoś tam z nimi zaprzyjaźnili, starają się te dzieci wspierać. Oczywiście zgodziłem się, żeby przyjechali do domu rekolekcyjnego, który, jak pewnie wiecie, prowadzę. Ale kiedy mieli przyjechać, to uprzedzali mnie ci znajomi, że te dzieci mają skłonność do kradzieży i że może się zdarzyć tak, że po prostu podczas obecności tych dzieci coś zginie. No i rzeczywiście, kiedy po kilkudniowym pobycie wyjechali, zobaczyłem, że zginął głośnik przenośny, bezprzewodowy, który stał w jednym z pomieszczeń. Zadzwoniłem do znajomych z zapytaniem, czy faktycznie może ktoś z tych dzieci ten głośnik zabrał. Znajomi zapytali wychowawców domu dziecka. Wychowawcy zrobili rewizję. Tak, okazało się, że najstarszy z tych dzieci, wtedy 14-latek, zabrał ten głośnik. I moi drodzy, kiedy to usłyszałem, kiedy się o tym dowiedziałem, konkretnie, że to zrobił on, ten najstarszy, to bardzo się ucieszyłem. Bardzo się ucieszyłem. Dlatego, że podczas tego kilkudniowego pobytu nie miałem okazji nawiązać z nim nawet rozmowy, już nie mówiąc o jakiejś znajomości. Z jakiegoś powodu mnie unikał, pozostałe dzieci nie, te młodsze, natomiast on tak. Nie miałem możliwości, nie chciałem tego też wymuszać na nim, ewidentnie nie chciał ze mną rozmawiać. Więc kiedy się dowiedziałem, że to on właśnie ukradł ten głośnik, od razu pomyślałem, że jest to wspaniały pretekst, żeby nawiązać z nim znajomość. I jak tylko sprawa się wyjaśniła, tak zaraz zadzwoniłem do domu dziecka, prosząc, żeby nie przysyłano mi przypadkiem tego głośnika, że ja przyjadę po ten głośnik osobiście. I tak się złożyło, że już parę dni później miałem okazję, miałem możliwość odwiedzić ten dom dziecka. Poprosiłem, żebym mógł z tym chłopcem porozmawiać w cztery oczy. Udostępniono nam biuro. Usiedliśmy naprzeciwko siebie i zacząłem rozmowę od pytania, co to twoim zdaniem jest przyjaźń? No i tenże 14-latek, jak to bywa, młodzi ludzie mają na ogół dość takie czyste, prawdziwe rozumienie słowa przyjaźń. I faktycznie powiedział, że według niego przyjaźń to jest takie coś, co sprawia, że ludzie mogą sobie ufać, że ufają sobie, że mogą na sobie polegać, że się wspierają, że sobie pomagają. I kiedy już utwierdziłem się w tym, że rozumiemy to słowo przyjaźń bardzo podobnie, zadałem mu pytanie. Czy chciałbyś zostać moim przyjacielem? Jego reakcja była bardzo poruszająca, bo natychmiast powiedział, ale ja nigdy w życiu nie miałem przyjaciela. No to świetnie się składa, odpowiedziałem na to. Wprawdzie jestem już taki trochę podstarzały, ale jeżeli zgodzisz się mieć takiego podstarzałego przyjaciela, to sprawisz mi wielką radość, bo mi na tym bardzo zależy. Po czym wziąłem ten głośnik, który już został mi zwrócony, wyjąłem z torby zasilacz, bo zasilacz został u mnie w domu. Wręczyłem temu chłopcu i powiedziałem, a oto jest mój prezent dla ciebie na początek naszej przyjaźni. I znów jego reakcja była niesamowita, bo odsunął ręce i powiedział, absolutnie, ja nie mogę tego głośnika wziąć, bo ja go ukradłem. Potwierdziłem tak, że kradzież to nie jest dobra rzecz. To nie jest dobrze, jeżeli ludzie się okradają. Ale weź proszę, nalegałem, ten głośnik, bo wydaje mi się, że tobie się on przyda. W końcu zdecydował się wziąć ten głośnik. Przez dłuższą chwilę trzymał go w rękach, tak jakby to było 1 000 000 zł. I prawie od razu zaczął mówić o sobie. Otworzył się. Zaczął opowiadać o śmierci, tragicznej śmierci swojego ojca. O mamie nie chciał mówić, ale też go o to nie pytałem. O nią nie pytałem, bo mama ich porzuciła. Opowiadał o tym, jak mu jest źle. O swoich próbach samobójczych. O samookaleczeniach. Choć wcale go o to nie pytałem. Ta sytuacja otworzyła go momentalnie. Po czym poprosił, żebym spędził jeszcze trochę czasu z jego rodzeństwem. Pobyłem z nimi tak długo, jak to było możliwe. Z dobrą godzinę jeszcze. I do dziś jesteśmy przyjaciółmi. Mało tego, czasem mam wrażenie, że on jest gotów za mnie skoczyć w ogień. Że przez tę całą historię, przez to wydarzenie, które przecież polegało na grzechu, zyskałem wspaniałego przyjaciela. Myślę, że na całe życie. I ta historia mi pokazuje, że choć grzech jest łamaniem prawa, choć grzech jest łamaniem tego, co na pewno pomaga iść do ziemi obiecanej, do Boga, to jednak może, wręcz bardzo często przyczynia się do budzenia wiary. Po tej całej historii, kiedy to wszystko się wydarzyło, zacząłem przypominać sobie moje własne grzechy i to, jak bardzo te grzechy zbliżyły mnie do Pana Boga. Jak bardzo mi pomogły robić kolejne kroki w wierze rozumianej jako droga do Boga. Więc jeżeli popełniliśmy w życiu jakikolwiek grzech, jeżeli formalnie, tak jak wielu z was, trwacie w grzechu, to warto zadać sobie pytanie, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy może ten grzech nie jest po to, abyś uwierzył? Tak. Grzech może być po to, abyśmy uwierzyli. Uwierzyli, ale właśnie w tym znaczeniu. Wiary, która jest drogą w stronę Boga. I tak na koniec tej dzisiejszej refleksji chciałbym postawić ich parę pytań. Zastanów się, czy idziesz z Jezusem? Czy idziesz za Nim? Czy idziesz z Nim? Mówiąc jeszcze inaczej, czy idziesz drogą miłości? Bez względu na wszystko. Obojętnie, co się wydarzyło i co jest teraz. Czy idziesz drogą miłości? Czy idziesz z Jezusem? Jeśli idąc z Nim upadamy, to normalne. To normalne. Nie upadają tylko, nie przewracają się tylko ci ludzie, którzy nie idą. I czy idziesz w stronę Boga? Czy idziesz do Niego? Nie wymagaj od siebie, że ty już masz być z Nim w pełni, non-stop. Nie, czy idziesz do Niego? Czy idziesz do Boga, czyli de facto też do siebie? Bo ta wiara, wiara, która jest drogą w stronę Boga, to też odkrywanie swojej tożsamości. To jest odkrywanie tego, kim jesteśmy. Czy odkrywasz to, że jesteś dzieckiem Boga? Czyli de facto swój chrzest, bo chrzest to jest właśnie radosna proklamacja tego, że jesteśmy dziećmi Boga. Proklamacja naszej prawdziwej tożsamości, która nie sprowadza się tylko do tego słowa, nie wiem, człowiek, nie wiem, Polak, nie wiem, chrześcijanin, katolik. Czy odkrywasz swoją tożsamość? No i może też pojawić się tutaj pytanie, dlaczego wiara nie kłóci się z grzechem? Dlaczego ja do dziś zadaję sobie to pytanie, dlaczego ja się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, kiedy dowiedziałem się, że ten człowiek, na którym mi tak bardzo zależy, ukradł mi głośnik? Przecież wiara, mówimy, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak, rzeczywiście. Wiara bez uczynków, konkretnie uczynków miłości, jest martwa. I o tym sobie jeszcze powiemy trzeciego dnia, mówiąc o miłości. Ale dlaczego wiara nie kłóci się z grzechem? Bo wiara, żeby była autentyczna, żeby była prawdziwa, była wiarą, musi być wolnością. Musi być wolnością. I dlatego w jakiś tajemniczy sposób grzech jest obecny w naszej drodze do wiary. To jest jakiś paradoks, to jest dziwne, ale chyba dlatego, że wiara, jeśli ma być prawdziwa, musi być wolnością. To dlatego po drodze do tej wiary, czy w tej wierze, która jest drogą w stronę Boga, obecny jest grzech. I oczywiście nie chodzi o to, żeby grzech bagatelizować. Żeby właśnie zapomnieć o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale nie da się też zaprzeczyć, że grzech nie tylko nas od Boga oddala, oddziela, ale również może nas do Niego doprowadzić. I bardzo często doprowadza. I właśnie po to przyszedł Pan Jezus na ten świat, żeby posłużyć się naszym grzechem w doprowadzeniu nas do siebie.